Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. W owym czasie zbliżali się do Jezusa wszyscy celnicy i grzesznicy, aby go słuchać. Na to szemrali faryzeusze i uczeni w piśmie. Ten przyjmuje grzeszników i jada z nimi. Opowiedział im wtedy następującą przypowieść. Pewien człowiek miał dwóch synów. Młodszy z nich rzekł do ojca: Ojcze, daj mi część majątku, która na mnie przypada. Podzielił więc majątek między nich. Niedługo potem młodszy syn, zebrawszy wszystko, odjechał w dalekie strony i tam roztrwonił swój majątek, żyjąc rozrzutnie. A gdy wszystko wydał, nastał ciężki głód w owej krainie i on sam zaczął cierpieć niedostatek. Poszedł i przystał do jednego z obywateli owej krainy, a ten posłał go na swoje pola, żeby pasł świnie. Pragnął on napełnić swój żołądek strąkami, które jadały świnie, lecz nikt mu ich nie dawał. Wtedy zastanowił się i rzekł: Iluż to najemników mojego ojca ma pod dostatkiem chleba, a ja tu z głodu ginę. Zabiorę się i pójdę do mego ojca i powiem mu: Ojcze, zgrzeszyłem przeciw Bogu i względem Ciebie, już nie jestem godzien nazywać się Twoim synem, uczyń mnie choćby jednym z najemników. Wybrał się więc i poszedł do swojego ojca. A gdy był jeszcze daleko, ujrzał go jego ojciec i wzruszył się głęboko. Wybiegł naprzeciw niego, rzucił mu się na szyję i ucałował go. A syn rzekł do niego: Ojcze, zgrzeszyłem przeciw Bogu i względem Ciebie, już nie jestem godzien nazywać się Twoim synem. Lecz ojciec rzekł do swoich sług: Przynieście szybko najlepszą suknię i ubierzcie go. Dajcie mu też pierścień na rękę i sandały na nogi. Przyprowadźcie utuczone ciele i zabijcie. Będziemy ucztować i bawić się, ponieważ ten mój syn był umarły, a znów ożył, zaginął, a odnalazł się. I zaczęli się bawić. Tymczasem starszy jego syn przebywał na polu. Gdy wracał i był blisko domu, usłyszał muzykę i tańce. Przywołał jednego ze sług i pytał, co to znaczy. Ten mu rzekł: Twój brat powrócił, a ojciec twój kazał zabić utuczone ciele, ponieważ odzyskał go zdrowego. Na to rozgniewał się i nie chciał wejść. Wtedy ojciec jego wyszedł i tłumaczył mu, lecz on odpowiedział ojcu: Oto tyle lat ci służę i nigdy nie przekroczyłem twojego rozkazu, ale mnie nie dałeś nigdy koźlęcia, żebym się zabawił z przyjaciółmi. Skoro jednak wrócił ten twój syn, który roztrwonił majątek z nierządnicami, kazałeś zabić dla niego utuczone ciele. Lecz on mu odpowiedział: Moje dziecko, ty zawsze jesteś przy mnie i wszystko moje do ciebie należy, a trzeba się weselić i cieszyć z tego, że ten twój brat był umarły, a znów ożył, zaginął, a odnalazł się. Oto słowo Pańskie. Drodzy bracia i siostry, dość często podczas tutaj naszych spotkań i rozważań Słowa Bożego ja wam, kochani, powtarzam i sobie to przypominam, że coś się dzieje z naszym wzrokiem. Problem nie leży w świecie, problem leży tu i tu. Zaczynamy widzieć i nie widzieć, albo inaczej, zaczynamy widzieć to, co chcemy, a to, czego chcemy, nie widzimy. Ten młody człowiek, ten młodszy syn patrzył na ojca, ale nie widział ojca, tylko widział swój majątek. A za tym majątkiem widział już dalekie kraje, gdzie będzie ważny, bo będzie miał dużo pieniędzy, widział rozkosz, widział już te nierządnice, za którymi było tęskno. On nie widział ojca. On nie widział problemów ojca, samotności ojca, że jak on odejdzie, to ten ojciec będzie cierpiał. On nawet nie widział chyba takiej rzeczy, że żądając od ojca natychmiastowego podziału majątku. Proszę Państwa, Państwo wiecie, że się tak nie da majątku od razu podzielić. Ten ojciec musiał zebrać gotówkę szybko, która mu się należała, w jakiejś wziąć pożyczki, wypłukać się zupełnie z wszystkich pieniędzy. Takie stwierdzenie do ojca: daj mi cały mój majątek, to jest wstrząs przede wszystkim duchowy, ale także nawet finansowy, jakiś ekonomiczny. No to jest, w ogóle tego nie widział. Zabrał to, co mu się należało i poszedł. Bardzo często my nie widzimy ludzi wokół siebie, my nie widzimy naszej matki, naszego ojca, brata, Widzimy tylko często sprawy, które jakoś sobie chcemy załatwić przy pomocy drugiego człowieka. Chłopak może na przykład w ogóle nie widzieć swojej dziewczyny. On widzi tylko zachwyt, jaki w niej wzbudza i stara się, żeby ten zachwyt był wielki. Może w ogóle nie widzieć jej problemów. Może widzieć tylko jej ciało i widzieć już przyjemność erotyczną, którą może zdobędzie. Pan Polikowski mówi, mężczyźni długo zostają pod urokiem, jaki wywarli na innych kobietach. Kochani, chłopak, który jest zalękniony, może widzieć w dziewczynie to, że ona nie dorasta mu intelektualnie, że on ma nad nią władzę, ale ubierze to oczywiście w jakiejś takiej ideologii, wiesz, bardzo lubię twoją prostotę. Jesteś taka prosta, wiesz, biegasz po łące bosą. A tak w podduchu robię, co chcę z tobą, rozumiesz? Robię, co chcę. On jej w ogóle nie widzi. On widzi siebie, że się dobrze ustawił, że dobrze znalazł. Proszę Państwa, można mieć przyjaciela, w cudzysłowie, i jak się go widzi, to mówi, och, jak cieszę się, że cię spotkałem. Co widzę? Ale zaraz plotki odstawimy. Ale zaraz potwierdzisz moje racje. Słuchaj, zrobiłem tak, tak i tak. Prawda, że nie mogłem inaczej? No nie mogłeś inaczej, ale ty jesteś mój przyjaciel. Jak ja lubię z tobą rozmawiać. I my nie widzimy tego człowieka. On jest do czegoś potrzebny. Rodzice często nie widzą swoich dzieci. Widzą swoje zagubione aspiracje. Widzą swoje jakieś ludzkie nadzieje. Widzą, no przepraszam, niemalże rzecz, którą się mogą chwalić. To jest nieprawdopodobne. Zobaczyć człowieka, zobaczyć ojca i matkę, proszę mi wierzyć, to jest trudna sprawa. Nieraz, wiecie, to też powtarzałem często, my nieraz zaczynamy widzieć drugiego człowieka po śmierci. Ja kiedyś przyjechałem do takiej mojej znajomej na Mazury, ta starsza pani, tam rozmawiamy, ja mówię, a jak tam pani brat? A już nie żyje, proszę księdza. A on zmarł, ja znałem tego pana. A przepraszam, mówię, ma pani jakieś jego zdjęcie, bo ja już go tak dawno widziałem. A proszę księdza, tam stoi cała walizka, co po nim została. Bo on mieszkał w innym końcu Polski, jak pojechali na pogrzeb, to sprzedali mieszkanie, jego rzeczy porozdawali, tylko walizkę przywieźli. To ksiądz sobie tam popatrzył, no nie będę tak zaglądał. Nie, proszę popatrzeć, co tam jest, po nim zostało. I proszę Państwa, oglądałem takie pośmiertne rzeczy po człowieku, jakimś, którego znałem trochę. Legitymacja zbowidowska, wyniki badań moczu, jakiś medal dostał. I wiecie, że ja przez tą walizkę, przepraszam, to ja więcej o nim wiedziałem niż przez całe nasze spotkania. Zobaczyć jego historię życia. Pamiętajcie, człowiek to jest historia. Człowiek to jest historia. Ktoś powiedział, Pan Bóg lubi historię, dlatego stworzył ludzi tak, jak ich stworzył. Twój ojciec to jest twoja historia. Cała historia. Tylko ty tą historię zacząłeś oglądać tak, jakbyś zaczął oglądać serial od 130 odcinka. I nie wiesz, o co chodzi w tym filmie. I mówisz, mój ojciec jest podły, ja się z nim nie mogę dogadać, to jest egoista. Czekaj, czekaj, moment. Nie prędko, spójrz na niego. Ty widzisz, że on cię rani. Ty widzisz, że on cię może kompromituje. Ty widzisz, że on nie spełnia twoich aspiracji. Ty widzisz to, że on nie chce być taki, jak ty sobie to wymyśliłeś. Spójrz na niego. Spójrz na małżeństwo swoich rodziców jako na historię, której początku nie znasz. Naprawdę wielu z was nie widziało, jak ojciec całował włosy twojej mamy pokryjomu. Jak mówił jej czule. To było w poprzednich odcinkach, ty tych odcinków nie znasz. Ale proszę Państwa, to nieprawdopodobne. Ojciec całował włosy mamy tak, aż się wszyscy śmieli, że tak się w niej zakochał strasznie. Ciągle ją głaskał po główce, ciągle do niej mówił tam jakoś czule. Mój ojciec do mamy, oni tylko warczą na siebie. Zaczęli walczyć od 70 odcinka. Człowiek to jest historia, proszę Państwa. My widzimy tylko czubek góry lodowej. Możesz patrzeć na mamę i tylko kombinować, da mi dzisiaj 50 zł, czy nie da mi dzisiaj 50 zł. Możemy po prostu często widzieć siebie. Podkreślam to, bo ten młody chłopak nie widział ojca. Widział majątek, daleką krainę i jak się zabawi. I postąpił wobec ojca bardzo okrutnie. Zranił go i wyjechał w dalekie strony. Ktoś może powiedzieć, że ta historia o tyle nie wchodzi w jego życie, że nikt z was nie dostał wielkiego majątku, który by roztrwonił. Kochani, może ktoś tam po rodzicach coś dostał, może mu kupili mieszkanie, ale ja domyślam się, że większość z nas majątku po rodzicach nie dostała. Otóż my dostaliśmy majątek od naszego Ojca w niebie. Dostałeś nieprawdopodobne skarby. Dostałeś swoje serce, które było, może już nie jest, czyste i piękne. Dostałeś swoją psychikę, nieprawdopodobny skarb, serce ludzkie, rozum. Dostałeś swoje ciało. To jest niesamowite bogactwo. Czy ty tego nie roztrwoniłeś? Szanujesz swoje zdrowie? Czy siedzisz godzinami przed komputerem? Szanujesz swoje serce? Czy katujesz się jakimiś horrorami po nocach? A potem się dziwisz, że spać nie możesz. A potem pytasz, proszę księdza, czy jak u mnie w nocy coś się dzieje w mieszkaniu, to może być jakiś zły duch czy coś, bo ja nie mogę spać nieraz. Ale jutro sobie obejrzę, bo jest trzecia część, remake tego horroru takiego znanego. Wiecie, że można roztrwonić majątek psychiki, roztrwonić majątek serca, roztrwonić majątek ciała. Są chłopcy, dziewczęta, którzy mają po 20 lat, a już za nimi tyle jakichś romansów, jakichś upadków. Słowem kocham szastali na lewo i prawo. W sobotę poznał dziewczynę, w niedzielę jej mówił, że ją kocha. Słowo kocham to jest majątek, który dostałeś od Pana Boga i można go roztrwonić. To trzeba pielęgnować. Można to roztrwonić. I tu jest jedna dziwna rzecz, kochani. Że ten Ojciec i nasz Ojciec w niebie pozwala nam, żebyśmy roztrwonili majątek. Nasz świat w dużym stopniu zamienił miłość na zniewolenie, manipulację, szantaż i przekupstwo. I my nie jesteśmy przyzwyczajeni do takiej wolności, jaką oferuje nam Pan Bóg i w jakiej Pan Bóg chce realizować naszą z Nim relację. My jesteśmy zaszokowani. My od dzieciństwa byliśmy uczeni, że jak jako dzieci braliśmy wazon i chcieliśmy go zbić, to mama łapała za rękę i mówiła, synku, co ty robisz? Jak żeśmy wsadzali paluszek do kontaktu, to mama mówiła, co ty dziecko robisz? I przepraszam, słusznie robiła i wy też tak róbcie. Bo małemu, kiedy córka mówiła, tatusiu, ja idę do jakiejś sekty, to ojciec mówił, ja cię z domu nie wypuszczę. I słusznie robił. Wiadomo, każdy z nas by tak zrobił. Tylko, że my to rozpędzamy dalej, że potem syn ma 25 lat, 30, mówi do mamy, że on chce wyjechać, a matka mówi, ja cię z domu nie puszczę. Mamo, ale ja chcę już iść na swoje. To jak ty wyjdziesz z domu, to ja umrę. I to jest miłość, szantażowanie się. Bardzo często, proszę zwrócić uwagę, w relacjach rodzice, dzieci jest szantaż. Jest gra, jest manipulacja. Zresztą w relacjach chłopak, dziewczyna też jest manipulacja. Jak mnie rzucisz, to nie wiem, co sobie zrobię. Szantaż. To po coś mnie rozkochiwał, a teraz chcesz mnie rzucić, tak? Nie możesz mnie tak zostawić. Czy dziewczyna, która erotyką, seksem owija chłopaka wokół palca. Wielu ludzi ma jeden cel, żeby ten drugi ze mną był. A jak ja to osiągnę, to już nieważne. Otóż Pan Bóg taki nie jest. Pan Bóg nieprawdopodobnie szanuje naszą wolność. Jak przyjdziemy do Pana Boga i powiemy, chcę od Ciebie odejść, to Pan Bóg Ci to może tylko jedno zapyta. Przemyślałeś to dobrze? Tak, chcę od Ciebie odejść. To odejdź. Jedyną rzeczą, jaką może zrobić, to się rozpłacze. My powiemy, nie odchodź, zostań, błagam się, zmienię się, zrobię wszystko dla Ciebie, tylko nie odchodź. Otóż dlatego my zaczynamy wątpić, czy Pan Bóg nas kocha. Bo gdyby kochał, to by nas zatrzymywał. Tak jak mama zatrzymuje dziecko, jak tata zatrzymuje dziecko, jak chłopak zatrzymuje dziewczynę, dzwoni do niej 50 razy wieczorem, nie mogę żyć bez Ciebie, błagam Cię, ale bądź, ja już się wszystko dla Ciebie zrobię. A Pan Bóg, słuchaj, Pan Bóg do Ciebie 50 razy nie zadzwoni. I chcesz odejść? No aż diabeł oczywiście przychodzi, wykorzystuje tę cechę Pana Boga, że On tak szanuje naszą wolność, mówi, widzisz, Panu Bogu na Tobie nie zależy. Jakby zależało, to by Cię przekupywał, to by manipulował, to by powiedział, że sobie coś zrobi, żebyś tylko z Nim został. Widzisz? A On tak powiedział, przepraszam, tydzień temu czytaliśmy w Ewangelii słowa, jeśli się nie nawrócicie, wszyscy podobnie zginiecie. Panie Boże, jak tak możesz powiedzieć? Powinieneś mówić, nie zgińcie, słuchajcie, wróćcie się. Jeśli się nie nawrócicie, wszyscy zginiecie. Jeśli chcecie zginąć, Panie Boże, i Ty byś tak pozwolił, żebyśmy my tak zginęli? Otóż Bóg odpowie, pozwoliłbym. Bo nie ma miłości bez wolności. Wielu ludzi nie zaznaje wolności, bo ten, o którym mówi, że go kocha, po prostu go kupiło. Dziewczyna jest niezadowolona z chłopaka i z relacji z nim, bo ona w głębi serca wie, że go robi w konia seksem. On jej wprawdzie mówi, że ją kocha, że być nie może, bo notabene już bez niej nie może żyć. Ale natomiast my nie potrafimy zbudować prawdziwej miłości, bo prawdziwą wolność na prawdziwej wolności się buduje. Ja to nieraz zauważam, kiedy ktoś przychodzi na rozmowę właśnie. Proszę księdza, ja już zrywam, ja przestaję się modlić, to nie ma sensu. Ja nieraz mówię, że tak powiedział Pan Bóg, no to dobrze. Proszę Państwa, to nie jest zabieg jakiś psychologiczny, ale taki człowiek prędzej wróci do kościoła, niż ten, którego się bez przerwy błaga, żeby się zaczął modlić i błaga się, żeby przestał grzeszyć. Jesteś, bo my tylko się powinniśmy troszczyć o jedno. Czy ktoś ma wolność wyboru? Wolność ograniczoną mają ludzie psychicznie chorzy. Wolność ograniczoną mają dzieci. Ale kiedy przychodzi 30-letni chłopak po studiach normalny i mówi, że on odchodzi od Boga i od Kościoła, to ja się jeszcze tylko mogę zapytać, czy nie jest w jakimś takim napięciu, czy nie jest jak w jakimś kryzysie, jak w pociąg w tunelu, bo pamiętacie, jak pociąg jest w tunelu, to się z niego nie wysiada. Ale jeśli on to przemyślał, to odejdź od Pana Boga. I proszę mi wierzyć, prędzej wróci na normalnych warunkach, z własnej woli, niż wtedy, kiedy ja próbuję nim zamanipulować. I zostawisz Jezusa na krzyżu takiego biednego. Odejdziesz, tak? Zginiesz w piekle. Oj, to może ja nie będę odchodził. Odejdź. Proszę Państwa, my jesteśmy nieprzyzwyczajeni do takiej wolności. My wiemy, że ktoś nas zawsze będzie ratował. Ci, co idą na stadion robić awanturę, wiedzą, że jak się pobiją karetka, przyjedzie pan doktor, opatrzy. Ci, co robią strajk głodowy, wiedzą jedno. Nikt jeszcze w Polsce od strajku głodowego nie umarł, przynajmniej za moich czasów. Przyjedzie pogotowie, zabierze do szpitala, odkarmią, wyremontują, dziennikarze sfotografują i ja mogę robić strajk głodowy. A u Pana Boga to jest numer, bo jak my zrobimy strajk głodowy, to można umrzeć. Jesteś wolny, bracie. To dlatego nam ciężko jest żyć, bo my nie potrafimy być tak wolni. Państwo wiecie, że w takim bardzo wzorcowym, rozszerzonym formularzu spowiedzi, to na początku, kiedy ten formularz przed 80-tych latach był stosowany, ale teraz mamy w konfesjonalach wersję skróconą, ale jest tak, że wierny podchodzi w imię Ojca i Syna, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i kapłan zachęca, bracie, zachęcam cię, żebyś wyznał grzechy, zaufaj miłosierdziu Bożemu. No niestety, no tak jak mówię, to jest raczej skrócone. Ale kiedyś jeden z księży opowiadał, że taki chłopaczek przyszedł, jakiś 10-letni, imię Ojca i Syna, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i milczy. A ksiądz mówi, no zaczynaj się spowiadać. Teraz mam je ksiądz zachęcać. Otóż my, proszę Państwa, mówimy, Panie Boże, zachęcaj mnie. Niech mnie ksiądz zachęca do kościoła. Ja Ci powiem o Ewangelii, że Jezus za Ciebie umarł, zmartwychwstał. Jeśli chcesz, przyjdź do Niego i żyj. Nie chcesz? Rozpłacza się nad Tobą. Będę się za Tobą modlił. Tak samo ten ojciec, przyszedł ten młodszy syn i powiedział, daj mi majątek. Większość rodziców by powiedziała, a po co Ci, synu, co Ty robisz? Przezmarnujesz, to przecież głupie. Podzielił majątek i dał mu. I proszę Państwa, tylko dlatego odzyskał syna. Dlatego, że ten syn już dawno odszedł. Ten syn, kiedy był w jego domu, to on już był duchem daleko. On ojca nie widział, on gospodarstwa nie widział, on domu nie widział, on był daleko. Trzeba pozwolić odejść. Jest taka piękna dewiza, którą, proszę, zapamiętajcie wszyscy studenci, którzy jesteście w takich relacjach jeszcze narzeczeńskich, w relacjach chodzenia chłopców z dziewczętami. Jeśli kogoś kochasz, daj mu wolność i pozwól mu odejść. Jeśli cię kocha, to wróci. Jeśli nie wróci, to nigdy cię nie kochał. Pamiętaj. Nie szantażuj chłopaka, nie przekupuj go. Oczywiście jasne, jest ta kwestia zalotności, dziewczyna się ładnie ubiera, a chłopak chce być błyskotliwy na spotkaniu, inteligentny, uwodzenie siebie takie dozwolone. No jasne, tak. Ale kiedy ktoś mówi, zrywam z tobą, to nie żebraj. Nie chodź dookoła jego domu 100 razy i nie wysyłaj mu 50 maili. Wyślij mu jeden. Poproś go jedno. Przemyśl to. Zastanów się. Wróćmy do tematu jeszcze raz, może za miesiąc. A teraz Ci daję wolność, zostawiam Cię w spokoju, żebyś przemyślał. I proszę mi wierzyć, bardzo często ktoś taki prędzej wróci. Każdy majątek jest do roztrwonienia, każde serce można roztrwonić, każdą psychikę można roztrwonić, każde ciało można roztrwonić. Ten człowiek młody, kiedy już roztrwonił swój majątek, chciał się ratować, jak mówi Ewangelia, przystał do jednego z obywateli owej krainy, a ten posłał go na swoje pola, żeby pasł świnie. Pragnął on napełnić swój żołądek strąkami, które jadały świnie, lecz nikt mu ich nie dawał. To jest bardzo dziwna wypowiedź, bo on pracował, pasł świnie, a nic mu za to nie dawali. Co za głupia praca, że mu nic nie dali za to, za pracę. Za pracę się dostaje jakąś płacę, no marną, ale się jakąś dostaje. A tam on nic nie dostawał. Proszę Państwa, takie są folwarki szatana. Pracujesz, robisz i nic nie zarabiasz. Przyjrzyjcie się ludziom. Przyjrzyjcie się ludziom, którzy od 20, 30, 40 lat od rana do wieczora wstają i zapytajcie ich, no jak? Jaki kapitał szczęścia, dobrobytu? Gorzej niż źle. To, co mi kiedyś powiedział filozofię jeden taksówkarz. Proszę księdza, co z tego, że ja dziennie zarobię 1000 zł? Bo jeździł w jakiejś firmie, woził aktorów tam do Gdańska, do Sopotu. Co z tego, że ja 1000 zł dziennie zarobię, jak ja to wszystko wydam? To jest, proszę Państwa, filozofia. Wyższa szkoła jazdy. Zwróćcie uwagę, spotykacie ludzi, którzy pracują ciężko i nic nie mają. Siedzisz przy internecie, prowadzisz te rozmowy, oglądasz jakieś zdjęcia, zmieniasz jeden dysk twardy na drugi, drugi na trzeci, trzeci na czwarty. I tak po paru latach takiego życia. Stary, co ty z tego masz? Tak szczerze mówiąc, to nic. Dużo przejść, nerwów, a tak naprawdę to nie mam. Nawet jak to konto rośnie, to ja z tego nic nie mam. Otóż proszę zwrócić uwagę. Służył świniom. Świnie były zawsze dla Żydów znakiem nieczystości, symbolem nieczystości, światem nieczystym. Świnia to było coś najbardziej nieczystego. I on pasł świnie. Jeśli paszysz świnie, czyli nie służysz miłości Bogu, nic nie zarabiasz. Wielu ludzi na emeryturze przekonuje się, że nic przez całe życie nie zarobiło. Że pasli świnie całe życie i są naprawdę tak bardzo ubodzy. I wtedy co robi ten młody człowiek? Zaczyna myśleć o chlebie. Proszę zwrócić uwagę na jego pierwszą refleksję. Zastanowił się i rzekł, iluż to najemników mojego ojca ma pod dostatkiem chleba. Nie myśli o ojcu. On nie myśli, mój ojciec chyba tam jest smutny, mój ojciec cierpi, Boże, jaki ja ojcu wywinąłem numer. On myśli jeszcze chleb. Tam jest tyle żarcia, a ja go nie mam. I zaczyna, proszę Państwa, kombinować. Nie przyjdzie do ojca, bo to już by był szczyt bezczelności. Tato, straciłem twój majątek, daj mi chleba. Tylko, proszę Państwa, zaczyna ten wątek o chlebie ukrywać i szykuje sobie mowę. Serce nasze szykuje mowy. To, co ja Państwu nieraz mówiłem, ktoś idzie do księdza, do spowiedzi, szykuje mowę. Jak tu powiedzieć, żeby dobrze wypaść? Mąż nieraz szykuje mowę dla żony, żona szykuje mowę dla męża, córka szykuje mowę dla rodziców. Ją sobie szykuje. Zabiorę się i powiem tak. Ojcze, zgrzeszyłem przeciw Bogu i względem Ciebie. No, wstęp rewelacyjny. Naprawdę cała tradycja Kościoła. Nie jestem godzien nazywać się Twoim synem. To powinno ojca wzruszyć. I teraz zmierzamy już do tego, co ja chcę. Uczyń mnie choćby jednym z najemników. I tu w niedopowiedzeniu, bo najemnicy mają chleb. Kochani, niedawno przeczytałem rzecz, którą w Biblii znałem od lat, ale mnie tak uderzyła teraz. Serce ludzkie podobne jest do przepaści. Popatrzcie, do czego porównuje autor natchniony serce ludzkie. Do przepaści. Tam na dnie są takie labirynty. Jeśli ktoś z Państwa nawet w naszych kochanych Tatrach wyglądał w przepaść, ile tam na dnie jakiś kamieni, skałek, kosodrzewiny, ja tego z grubsza to widzę, coś tam jest, ale kto ogarnie przepaść? Nasze serce kombinuje nieprawdopodobnie, bo jest przepaścią. Ja pamiętam, jak byłem chłopcem i chodziłem do kościoła na mszę na 11. Wszyscy żeśmy chodzili na 11 na mszę dla dzieci. To nieraz jak było dziękczynienie po komunii świętej, to siostra zakonna mówiła tak, a teraz dzieci, zamkniemy oczy. Pan Jezus jest w twoim serduszku. Przyjmij go tam. Jak są jakieś brudy, to powzamiataj te brudy. I ja, proszę Państwa, miałem zawsze przed oczami domek dla lalek. Takie krzesełko małe, takie szafeczki i Pan Jezusiczek wszedł sobie do mojego serduszka i tam były brudy, to ja mu pozamiatałem taką miotełką małą. Proszę Państwa, nam się wydaje, że my wiemy, co mamy w sercu. No co ja mam w sercu? No tak, no mam grzech, mam tu pragnienie, mam tu tęsknotę, no co to te 20 centymetrów kwadratowych. Serce ludzkie podobne do przepaści. Proszę Państwa, Kościół nas wzywa do rachunku sumienia. Rachunek sumienia to jest nie tylko taki, że ja, aha, tak rano nie odmówiłem pacierza, potem z kolegą przeklinałem trochę, aha, potem obejrzałem nieczysty film, to są moje grzechy. Rachunek sumienia polega na tym, że ja klękam, zamykam oczy i próbuję odnaleźć, jak kombinuje moje serce. A ono cały czas kombinuje, proszę mi wierzyć. Serce ludzkie podobne do przepaści. Tam z głębi, przychodzą rozkazy dla naszych uczynków. Przychodzą rozkazy dla naszego umysłu. On mowę wymyślił nieprawdopodobną. nieprawdopodobną. Ludzie też, proszę Państwa, przychodzą nieraz do Pana Boga, do Kościoła, powtarzam to, przychodzą do spowiedzi, zgrzeszyłem przeciwko Bogu i ludziom, a w sercu jedno, niech mi ksiądz usunie te wyrzuty sumienia, bo to strasznie boli. Niech mi ksiądz usunie to mniemanie, że jestem zerem, bo nie wyrabiam z tym mniemaniem. I tylko o to w spowiedzi chodzi. Tylko o to chodzi w spowiedzi. Ktoś może przyjść pogadać z księdzem tylko po pocieszenie. Ktoś może chodzić na spotkania grupy religijnej, bo tam są fajni ludzie i wszyscy się do niego uśmiechają. Ale o Boga tam nie chodzi. Kochani, zaplanował sobie nieprawdopodobną mowę. I teraz następuje coś, co nazwę atakiem miłości Pana Boga. To jest nieprawdopodobne. Słuchajcie, bo ten fragment jest nieprawdopodobny. A gdy był jeszcze daleko, ujrzał go jego ojciec. Co to znaczy, że go ujrzał, jak był daleko, hen na horyzoncie? Zobaczył pierwszy, że jakaś kropka idzie. Potem się ta kropka zaczęła zwiększać. Dlaczego go rozpoznał? Bo go wyglądał. Bo ten ojciec każdą kropkę analizował. Bo się każdemu przybyszowi z daleka od lat przyglądał, czy to jego syn nie wraca. I taki jest Bóg. Ujrzał go. Ujrzał go. Jego ujrzał. Nie powiedział, o, wraca mój majątek. Z procentami pewnie wraca. Dobrze, że wraca. Wraca mój syn. Będę miał komu przepisać majątek. To jeszcze sobie założymy przedsiębiorstwo. Ty patrzysz często na kumpla i nie widzisz kumpla. Widzisz wspólnika do interesu. Ty patrzysz na dziewczynę i nie widzisz dziewczyny jej życia. Ty widzisz pocieszyciela swoich troski i kłopotów. Ujrzał go. Wiecie, jakie zadanie wielkopostne możemy sobie wziąć? Spróbuję zobaczyć mojego ojca. Spróbuję zobaczyć moją dziewczynę. Proszę Państwa, jeden z moich przyjaciół opowiadał mi, że nieraz niedawno dał totalną plamę, jeśli chodzi o niewidzenie człowieka. Poszedł kupić znajomemu prezenty na imieniny i kupił mu piękny zestaw do golenia, pianka do golenia, płyn po goleniu, wszystko. Jak mu wręczał, to zobaczył, że on ma brodę. I mówi, ja kupując te prezenty, w ogóle o nim nie pomyślałem. Ja tylko myślałem, ładnie zapakowane, niedrogie, będzie dobre wrażenie. I jak mu wręczałem, to jeszcze próbowałem się ratować, stary, może byś się ogolił, co? Proszę Państwa, my często kupujemy takie prezenty, to jest nawiasem mówiąc, jakie nam się podobają. Kupujemy koledze płyta, które mi się podoba, że ja go zachwycę. Kupujemy dziewczynie kwiaty, które mi się podobają. To jest nieprawdopodobne zobaczyć człowieka i wyczuć, czego on chce. Popatrzcie, takie jedno zdanie. Ujrzał go, ujrzał go. Nieprawdopodobne. Musiał go pilnie wyglądać. Wzruszył się głęboko. Chciałem Wam to pokazać, to wybaczcie, nie mam innego porównania. Jan Paweł II, jakże często kamera pokazując papieża, jak patrzył na ludzi, na młodzież, miał łzy w oczach. On się, przepraszam, nami wzruszał. Naprawdę się nami wzruszał. Wzruszył się głęboko ojciec i wybiegł naprzeciw niego. Proszę Państwa, jeszcze raz mówię tę sprawę, że starszy człowiek jak biegnie, to jest trochę nieporadne. Kiedy biegnie młody, lekkoatleta, ach, te kroki stawia. Ja pamiętam kiedyś w mojej rodzinnej parafii ktoś krzyknął i rzeczywiście była to prawda, że kościół się pali. Na strychu zapaliły się jakieś deski. I do końca życia nie zapomnę mojego proboszcza, staruszka, który biegł do kościoła, no bo krzyknęli, że jego ukochany kościół, jego świątynia się pali. Starsi ludzie, przepraszam, wybaczcie mi, jak biegają, to jest to bardzo takie... Ich ciało jest upokorzone starością. Oni biegną, zrozumiecie to słowo, śmiesznie, ale jest to tym bardziej wzruszające. Stary człowiek, który biegnie. Ten stary ojciec, który biegł. Proszę Państwa, my nieraz jesteśmy może rozczarowani, że Kościół nie biegnie tak do ludzi. A w tej telewizji, te programy, te koncerty rockowe, to wszystko. Chodzę do kościoła, jest stara gazetka, wisi przy ksiądzku. Stary ksiądz albo i młody śpi w koncesjonale. Jak wchodzę do supermarketu, elegancka hostessa podaje mi reklamówki. Proszę, tutaj mamy próbki. Proszę bardzo, zachęcamy do naszego stoiska. Proszę się poczęstować, proszę wsiąść do samochodu, spróbować. Jazda próbna tam, a w kościele nikt do mnie nie biegnie. Żeby takie hostessy stały w kościele. Koncesjonał po prawej stronie podgrzewany. Z lewej strony spowiedź przy szumie ptaków, prawda? W pakiecie sakrament pojednania i chorych. Proszę Państwa, Kościół jest starą matką i on do Was biegnie, przepraszam, kuśtykając nieraz. Kościół do was biegnie z gorzkimi żalami. Nabożeństwem majowym do was biegnie. No nie biegnie z nowym koncertem, nie biegnie z telewizją High Time Life, czy nie, ja już nie wiem, jak to się nazywa. Rzeczywiście, my wyglądamy nieporadnie, proszę Państwa. Nieporadnie wyglądamy. Stara matka Kościół, bo Kościół to jest nasza matka, biegnie do nas. I wtedy ten ojciec jest, mu się rzucił na szyję. Nieprawdopodobne. Popatrzcie, jaka to jest dynamika tego tekstu. Zobaczył go, wzruszył, wybiegł i rzucił mu się na szyję. I ten już nie wytrzymał. Zaczyna mówić ten swój przygotowany tekst, tą mowę. Ojcze, zgrzeszyłem przeciw Bogu i względem Ciebie i już nie jestem godzien nazywać się Twoim synem. I o najemnikach już nic nie powiedział. Wzruszył się. Po raz pierwszy zobaczył tego ojca. Tego staruszka, który dyszał, wisiał mu na szyi i jeszcze mówił, szybko, szybko, szybko przynieście suknię i najpiękniejszą suknię przynieście i pierścień na palec mu dajcie. Ten wiszący dziadek na jego szyi otworzył mu oczy. Taki jest nasz Bóg. I przyjął to. Bo proszę Państwa, on się mógł jeszcze ratować. Nie, ojcze, odsuń się ode mnie. Grzesznik jestem wielki i nie mogę przyjąć tego pierścienia i płaszcza. Pójdę pracować jako służący. Proszę zwrócić uwagę, on by się jeszcze ratował. Jeszcze miał szansę ten syn zostać bohaterem. Poszedłby pracować gdzieś na jakieś pole i wszyscy mówili, popatrzcie, jak pokutuje. Boże, jak on pokutuje. Śpi pod gołym niebem, pokutuje swoją winę. Mógł się ratować. A on przyjął od ojca płaszcz, pierścień, poszedł, muzyka grała i zaczął tańczyć walczyki. I o czym ludzie mówili? To gagatek, ale mu się pofarciło, no. Ale ten ojciec jaki wielki. Patrzcie, na pewno ludzie chwalili ojca. Co za serce, syna nie chwalili. Zwróćcie uwagę. On się upokorzył. Po raz pierwszy zgodził się na to, że nie będzie bohaterem. Jak jechał, to był bohaterem. Jak z cudzołożnicami grzeszył, to był bohaterem. Potem jak wracał ze swoją wielką mową przygotowaną, to jeszcze był bohaterem wirtualnym. I nagle rezygnuje z być bohaterem. Będę tańczył walczyki, a chwalić będą mojego ojca. Proszę Państwa, mówię o tym dlatego, że wiem, że są ludzie, którzy mówią, nie idę do spowiedzi i robią z siebie tragicznego bohatera. Nie idę do spowiedzi, jestem takim grzesznikiem, że nie pójdę do spowiedzi. Nie pójdę do księdza, bo całe głowę księdzu będę zawracał, jestem przypadek beznadziejny. Stary, idź do spowiedzi, wyspowiadaj się. Przestajesz być w tym momencie bohaterem. Stajesz się zwykłym grzesznikiem, któremu Bóg przebaczył. Ale Bóg się robi wielki. Wiecie, dlaczego wielu ludzi nie chce iść do spowiedzi? Bo nie chcą oddać chwały Panu Bogu. Bo jakbym się wyspowiadał, Bóg by mi dał łaskę, to on by był wielki. A jak chodzę i mówię, już nie byłem 20 lat w spowiedzi. Przepraszam, w tym jest jakaś dziwna wielkość. My chcemy nieraz ze swojego cierpienia zrobić wielkość. Pycha nasza jest tak szalona, że chcemy jeszcze ocalić swoją wielkość. Ja nie wiem, czy się to Państwu zdarzyło, ale może to powiem o swojej pysze, ale parę razy byłem rozczarowany wizytą u lekarza. Może to już kiedyś mówiłem. Wszedłem do lekarza, miałem anginę, panie doktorze, o tu mam, bo strasznie boli mnie gardło. Mi się wydawało, że takiego bólu nie ma w Europie Środkowej. I ja myślałem, że ten lekarz spojrzy i powie, o matko, co za angina, taka kapłańska angina, katolicka angina, udręczony mówca przyszedł. Ja myślałem, że ten lekarz zwoła konsylium nade mną i zaczną się zastanawiać, a pan doktor tak spojrzał, 3 razy antybiotyk, 2 razy osłonowe, no, powinno być dobrze. Ja mówię, i już? Dlaczego pan doktor się nade mną nie użala? Dlaczego pan doktor nie przeżywa ze mną tej anginy? Jakieś takie współbrzmienie emocjonalne. Spojrzał i się zrobiłem mały, bo, a potem człowiek wyszedł i mówi, Jezu, przecież on już takich gardeł dzisiaj widział 30. No dla niego to zwykła infekcja. Standardowe działanie. Nieraz tak jak ludzie przychodzą, mówią grzechy, to myślą, że ksiądz przynajmniej, no może nie wypadnie z konfesjonału, ale tam spadnie między te drzwiczki, a to siedzenie. A ksiądz mówi, brachu, miłosierdzie i do roboty. I koronka 3 razy. Amen. Już? A ja myślałem, że ksiądz powie, że to niebiosa trzeba poruszyć. Otóż on zrezygnował, chyba tańczył jak wszyscy. Jak wszyscy. I wszyscy na niego patrzyli i mówili, ojciec jego jest wielki. Darował mu grzechy. Idź, bracie, do spowiedzi. Wyspowiadaj się z tych grzechów, z których się może od lat nie spowiadałeś. Albo z tych, których się spowiadałeś, ale ujmij je naprawdę głęboko, mocno. i nie miej nadziei, że zrobisz z siebie bohatera. Bóg będzie bohaterem spowiedzi. Bóg jest bohaterem każdej spowiedzi. On odpuszcza nam grzechy. I ktoś może powiedzieć, proszę księdza, no tak, ale ja bym jednak chciał zobaczyć, że ten ojciec tak nieporadnie do mnie biegnie, że mu tak na mnie zależy, że się wzruszył. A przychodzę do kościoła i to jest taka cisza. Kochani, mam takie skojarzenie. Jest taki moment, kiedy się chłopak oświadcza dziewczynie i pyta, czy wyjdziesz za mnie. I w tym momencie zapada, jak mówił Szrek, taka niepokojąca cisza. Wiecie, co to jest cisza świątyń? Bóg się nam oświadczył. I teraz jest ta cisza. I czeka na Twój głos. Na Twoją odpowiedź. Cisza świątyń jest taką ciszą, że Bóg nie chce Cię spłoszyć. Proszę Państwa, nieraz nam wróbelek wpadnie do mieszkania. I tak mówimy, wróbel jest. Jesteście wróble, które wpadły do mieszkania Pana Boga. I On tu nie chce Was spłoszyć. Za chwilę będzie cichutka msza święta w znaczeniu cichej chosy. Te same modlitwy, żadnych błysków, żadnych reflektorów, żadnych obrotowych scen, żadnych fajerwerków teologicznych, homiletycznych. Taka cisza, bo Bóg będzie czekał. Przyjmujesz moje oświadczenie. Zawsze o tym pamiętajcie, kiedy wchodzicie do kościoła. I kościół ci się wydaje taki ponury, nudny, zwykły, zimny, chłodny, szary powszedni dzień. Ale jeśli ktoś z was chce zobaczyć biegnącego ojca, to i w kościele świętej Anny jest taki widok. Za 20 minut my wszyscy księża ruszymy i zobaczymy ciebie z daleka też. Może nie będziemy biegli Panem Jezusem, ale proszę mi wierzyć, w tej białej hostii, którą wam dziś zaniesiemy, jest o wiele więcej niż płaszcz i suknia. Jest o wiele więcej. Jest sam żywy Bóg, który do ciebie, marnotrawnego syna, który może przyszedłeś tutaj też z popisową mową, biegnie i rzuci ci się na szyję. Proszę wybaczyć, że my księża się nie będziemy wam rzucać na szyję, bo po paru mszach by to przestało robić wrażenie. Ale komunia święta, sam Bóg w twoich ustach, i tańczyć chce się ze szczęścia w głębi duszy. Odczytajcie tę mszę świętą. Bóg Cię dostrzegł z daleka. Ciebie, Twoje sprawy, Twoje problemy. I za chwilę pobiegnie do Ciebie ze swoim życiem. Amen. Wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi. Bóg widzi nas wszystkich. Niech nas nie myli cisza kościołów, dyskrecja Eucharystii, czy powściągliwość Pisma Świętego. On widzi nas wszystkich i biegnie naprzeciwko nas, czekając na odpowiedź naszej miłości. Przedstawmy Mu teraz nasze prośby i błagania. Módlmy się za wszystkich chrześcijan, aby mieli czyste oczy serca, widzieli nimi Boga Ojca, widzieli Jego zamysły, widzieli Jego miłość i byśmy my się widzieli nawzajem, byśmy nie widzieli naszych interesów, które ze sobą załatwiamy, jedynie zranień, które sobie zadajemy, ale byśmy nawzajem widzieli nasze serca. Ciebie prosimy. Pomódlmy się w intencji tych wszystkich, którzy zabrali swój majątek, psychikę, ciało, duszę, zabrali od Boga i poszli w daleki świat i próbują zarobić w krainie, gdzie się nie da zarobić, aby wrócili do Ojca. Ciebie prosimy. W naszej świątyni odbyła się już jedna tura rekolekcji, przed nami następna. Pomódlmy się za głoszących rekolekcje wielkopostne, o natchnienie Ducha Świętego dla nich i dla słuchaczy, o otwarte serca. Ciebie prosimy. Pomódlmy się za zmarłych, świętej pamięci Jana Bekisza w 10. rocznicę śmierci, Edwarda Szwarca w 5. rocznicę śmierci, o życie wieczne dla nich. Ciebie prosimy. I za nas tutaj zgromadzonych, abyśmy w uczciwym rachunku sumienia umieli wychwycić fałsz i zakłamanie naszego serca, przedstawić je Bogu, dostąpić uzdrowienia i w szczerości zawsze przychodzić do Boga, przyjmować Jego dary i wielbić Go za Jego dobroć. Ciebie prosimy. Panie Jezu Chryste, prowadź nas dalej drogami wielkopostnych naszych duchowych ćwiczeń, naszej duchowej pracy, abyśmy w pokorze przyjmowali Twoje dary, który żyjesz i królujesz na wieki wieków.